chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozważyli dwie ważne rzeczy. Tak zatytułowałem to dzisiejsze nabożeństwo. Dwie ważne rzeczy. I te dwie rzeczy będą ważne dla osób, które przyjęły chrzest dzisiaj, ale mam nadzieję, że one będą ważne też i dla tych, którzy po chrzcie są już jakiś czas i są już z Panem Jezusem wystarczająco długo, ale czasami, wiecie, takie zebranie pewnych rzeczy na nowo, naświetlenie jest nam potrzebne, jest odświeżające. Więc dwie ważne rzeczy w życiu chrześcijanina. Zacznę od takiego cokolwiek prostego, acz głębokiego pytania. Dlaczego Bóg nas zbawił? Po co? Jaki był cel tego, że Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swojego jedynego Syna, który przyszedł tutaj na ziemię, stał się człowiekiem takim samym jak my, umarł na krzyżu, zmartwychwstał, wstąpił do nieba. Dlaczego Bóg zadał sobie taki trud, taką ofiarę, by nas zbawić? Czy chodzi tylko o to, żebyśmy poszli do nieba? Co to znaczy pójść do nieba w takim razie? Czy chodzi o to, żeby uniknąć piekła? Śmierci wiecznej? Co to znaczy nie uczestniczyć w śmierci wiecznej, uniknąć śmierci wiecznej? Tak naprawdę, moi drodzy, Bóg to wszystko zrobił z powodu tego, aby stało się możliwe, zrealizowało się Jego gorące pragnienie, pragnienie Jego serca. Tym pragnieniem jest bliska relacja z człowiekiem. I to jest pierwsza ważna rzecz w życiu chrześcijanina. Społeczność z Bogiem. Zostałeś zbawiony, jeśli przyjąłeś Jezusa do serca jako osobistego Zbawiciela, wyznałeś to przez chrzest, to stało się to w twoim życiu po to, abyś miał bliską, osobistą relację z Bogiem. Aby pomiędzy tobą a Bogiem nie było już nikogo i niczego. To jest Boże pragnienie. Bóg stworzył człowieka, najpierw mu przygotował środowisko, świat, a następnie w tym świecie umieścił człowieka, ponieważ stwierdził, że chce mieć kogoś, kogo obdarzy miłością. I ta miłość oznacza nie tylko wylanie jakiegoś uczucia, ale również bycie razem, bycie w społeczności, bycie blisko. I to jest istotą chrześcijaństwa, iż chrześcijaństwo przywraca coś, co było utracone. Bo musimy sobie tutaj powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Ta relacja między człowiekiem a Bogiem została zerwana nie z winy Boga, ale dlatego, że człowiek postanowił zgrzeszyć. Postanowił pójść swoją drogą. Tak naprawdę grzech polega na tym, że my decydujemy o sobie sami, nie uwzględniając woli tego, który nas stworzył, który dał nam życie. Tak naprawdę każdy człowiek budzi się co poranek, każdego dnia i ma swoją koncepcję na życie. Co ja dzisiaj będę robił? Pójdę do pracy, zrobię to, zrobię tamto, a może podpiszę taką umowę, a może pojadę w takie miejsce, a może kupię takie rzeczy, a może inne. Każdy człowiek ma swoją koncepcję na życie, a Bóg mówi, słuchaj, ale ja bym chciał, żebyś miał moją koncepcję na życie. Ja mam dla ciebie doskonały plan, ja mam swoją wolę dla ciebie, która jest idealna, która naprawdę jest dla ciebie fantastyczna i chciałbym, żebyś z tego skorzystał. Co ty na to? I większość ludzi, przygniatająca większość ludzi, mówi, ale ja mam swoją koncepcję. I to jest grzech. To jest powiedzenie Bogu, który nas stworzy, który dał nam życie, luzik, nie potrzebuję ciebie. Będę szedł własną drogą. Ty możesz mieć własne koncepcje, ale ja mam swoje koncepcje, więc pozwól, że ja pójdę swoją drogą. Notabene chrześcijaństwo na początku nazywane było drogą. Drogą pańską, drogą Chrystusa, po prostu drogą. O chrześcijanach nie mówiono chrześcijanie, tylko uczniowie drogi albo zwolennicy drogi. Jak się nasz zbór nazywa? Droga życia. I teraz grzech zepsuł relację między człowiekiem a Bogiem, więc Bóg mówi, tak bardzo ich kocham, tak bardzo chcę mieć z nimi bliską społeczność, że zrobię wszystko, aby tą relację przywrócić. Dlatego Chrystus stał się człowiekiem, takim jak my, za wyjątkiem grzechu, ale zgodził się pójść na drzewo krzyża, zawisnąć tam. Gdy wisiał na tym drzewie, wziął na siebie każdy nasz grzech, całe przekleństwo tego grzechu, wziął to, co nas oddzielało od Boga, zapłacił za to swoją śmiercią, chociaż nie musiał umierać, ale zgodził się, by śmierć go dotknęła, został złożony do grobu i dnia trzeciego zmartwychwstał, pokonawszy śmierć. Śmierć nad nim nie panowała, skażenie śmierci nie dotknęło jego duszy. On powstał z martwych w mocy Bożej i w ten sposób otworzył dla nas drogę. Drogę do tego, żebyśmy wreszcie mieli społeczność z Bogiem. Żeby wreszcie pomiędzy Tobą a Ojcem już nic nie stało. W ten sposób Bóg zlikwidował, usunął sprzed naszych stóp wszelkie przeszkody, a największą z nich był grzech, te wszelkie przeszkody, które uniemożliwiały nam posiadanie bliskiej relacji z Bogiem. I zrobił jeszcze coś więcej w nas. Najpierw zrobił coś dla nas, a potem zrobił w nas. Spowodował, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa każdy człowiek, który odda życie Jezusowi, zaprosi go do swojego serca, bo tak ładnie objawienie Jana to opisuje, Jezus mówi, stoję u drzwi i pukam. Kto otworzy drzwi swojego serca, wejdę do niego i będę z nim miał ucztę, tak? Więc jeżeli ktoś wpuści Jezusa do swojego serca i powie, tak, Jezu, chcę od dzisiaj dla Ciebie żyć, dzieje się coś niebywałego. Mianowicie Duch Święty ożywia swoim tchnieniem naszego wewnętrznego człowieka i sprawia, że stajemy się duchowymi ludźmi. Ludźmi, którzy stają się zdolni do komunikacji z Bogiem. To, co robiliśmy przed chwilą w czasie uwielbienia, to było nic innego jak właśnie spotkanie z Bogiem. Spotkanie, w którym mówimy, w którym słuchamy, w którym jest interakcja pomiędzy nami a Stwórcą. Na tym polega modlitwa. Nie dajcie się oszukać, modlitwa nie jest nudna. Ludzie bardzo często, jak kiedyś pamiętam, rozmawiałem z pewnym człowiekiem, mówię, wiesz, życie z Bogiem polega na tym, że spotykamy się z Nim, modlimy się. I co, całe życie mam się modlić? Ja mówię, ty, byłoby świetnie. Chyba ci odbiło. Ja mówię, bo ty nie wiesz, co to znaczy. My bardzo często mamy stereotyp modlitwy jako klepanki, tak? Bierzemy pacierz i lecimy. Chciałbyś, żeby z tobą twój mąż albo twoja żona albo twoje dziecko rozmawiało cały czas w ten sam sposób? Codziennie. Te same słowa, ta sama tonacja, ten sam czas trwania rozmowy. Chciałbyś? Ja też nie. Chciałbym, żeby to była żywa relacja. Żebyśmy rozmawiali o swoich sprawach. Żeby była interakcja. Ja mówię, ty słuchasz, ty mówisz, ja słucham. Dlaczego więc uważamy, że spotkanie z Bogiem, modlitwa ma być klepanką, nudą, odfajkowaniem jakichś regułek? Bóg chce się z tobą spotkać. Bóg chce się codziennie z tobą spotykać. Bóg chce być z tobą cały czas w ciągu dnia i chce, żebyś miał z Nim relację. Nawet teraz. On tu jest. I On chce mieć z tobą bliską relację. On już do ciebie mówi. To jest niesamowite. On chce mieć z nami społeczność, ponieważ nas bardzo kocha. Otwórzmy sobie list Jakuba, 4:5. I tam czytamy bardzo ciekawe słowa. Ja będę czytał z Biblii Ewangelicznej. Albo czy sądzicie, że na darmo Pismo mówi, żarliwie pragnie on ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Wiem, że w Biblii Warszawskiej jest tekst, że zazdrośnie chce mieć ducha dla siebie, tak? Niesamowite. Te słowo, wiecie o czym mówi? Że Bóg ma pragnienie. Jakie pragnienie? On dał swoje życie do twojego wnętrza i chce, żeby to życie było dla Niego. Ożywił cię, Dał ci nowe życie i teraz chce, żeby to życie było dla Niego. To jest Jego pragnienie. Co to znaczy dla Niego? To znaczy, że nie będzie nikogo ważniejszego przed Nim. Że On będzie priorytetem, że będzie najważniejszy dla Ciebie. A to będzie oznaczać, że będziemy się spotykać z Nim, że będziemy Go pytać o zdanie, że będziemy z Nim rozmawiać, dzielić się swoimi radościami i smutkami, że będziemy Go słuchać, że będziemy prowadzeni przez Niego. To jest niesamowite. Ta relacja jest możliwa tylko i wyłącznie dlatego, że Jezus umarł na drzewie krzyża. I tylko dlatego, że zmartwychwstał, dając nam teraz nowe życie. To jest możliwe tylko dlatego, ponieważ Duch Święty zamieszkał w nas, dając życie wieczne. Więc jest to relacja ducha, bo Bóg jest duchem, jak mówi Ewangelia Jana 4:24, i ducha, który jest zrodzony w nas. Co się narodziło z ciała? Ciałem jest. A co się narodziło z ducha? Duchem jest. Jeżeli jesteś narodzony na nowo, według tego procesu, który opisałem przed chwilą, stałeś się duchowym człowiekiem. Człowiekiem, który może teraz spotykać się z Bogiem zawsze i wszędzie. Nie potrzebujesz do tego świętych miejsc, nie potrzebujesz do tego świętych budynków, nie potrzebujesz do tego żadnych pośredników w długich szatach czarnych, nie potrzebujesz do tego nikogo, kto byłby ci pomocny. Musisz nawiązać sam osobistą relację z Bogiem. Po to Jezus umarł i po to zmartwychwstał. Potrzebujemy drugiego człowieka czasami, żeby nam pewne sprawy wytłumaczył, żeby może nas poprowadził, żeby nam jakoś udzielił pewnych wskazówek, ale i tak w ostatecznym rozrachunku to od nas zależy, czy wracając do domu usiądę sam na sam z Bogiem w moim fotelu i będę z Nim rozmawiał. To ode mnie zależy i od Ciebie, czy spotykamy się z Nim. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz w życiu chrześcijanina. Mieć relację z Bogiem. I ta społeczność jest nam dana po to, abyśmy się rozkoszowali Bogiem. Bo w tej relacji, gdy się spotykamy, nazywamy tą relację modlitwą, więc gdy się spotykamy z Bogiem, On jest realną osobą. Choć Go nie widzimy, to jednak w duchu On istnieje i komunikujemy się z Nim przez nasze wnętrze, ożywione przez Ducha Świętego. Po co? By rozkoszować się Nim. By Jego miłość przepływała przez nasze wnętrze. By Jego pokój wypełniał nas. By Jego mądrość wypełniała nasz umysł, abyśmy we właściwy sposób żyli. Abyśmy doświadczali Jego dobroci, Jego miłości, łaski, opieki, interwencji. On jest dla nas również siłą do odpierania ataków. Bo każdy chrześcijanin pozostający tutaj na ziemi niestety będzie kuszony. Więc On jest siłą w nas, która daje nam możliwość odparcia wszelkiego ataku. On przynosi swoje przebaczenie, także my potrafimy przebaczać. Swoją mądrość, także my potrafimy być mądrzy. Swoją moc, także my potrafimy działać w Jego mocy. Między innymi uzdrawiać, mówić językami, prorokować i tak dalej. Niesamowite. To wszystko, moi drodzy, jest w tym spotkaniu z Bogiem. Super, nie? Dla kogo to jest super? Ręka w górę. O, jest trochę rąk, świetnie. Wiecie, ludzie w świecie chodzą do kościoła. No nie jest tak, że w naszym kraju ludzie nie chodzą do kościoła. Jest niedziela, tak, trzeba się ubrać w gang albo w najnowszą sukienkę i iść do kościoła. Ale czy tam jest spotkanie z Bogiem? To jest całkiem oddzielna kwestia. Bo iść do kościoła to jedno, a spotkać się z Bogiem to drugie. Zaryzykuję stwierdzenie. Większość ludzi chodzących w niedzielę do kościoła nie spotyka się z Bogiem. Jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza, masz absolutnie prawo. Nie ma problemu. To jest tylko moja obserwacja. Ja tak kiedyś żyłem, zanim Jezus stał się moim Panem i Zbawicielem. Co niedzielę byłem w kościele, ale czy spotykałem się z Bogiem? Nie. I teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że społeczność jest jedną, pierwszą, najważniejszą sprawą chrześcijańskiego życia. O to w tym wszystkim chodzi. Oczywiście to ma swoje skutki, o czym za chwilę powiemy, ale tak naprawdę wszyscy ludzie mogą cię opuścić. Inni ludzie mogą cię zranić. Możesz naprawdę zostać źle potraktowany przez innych ludzi, ale jeśli spotykasz się z Bogiem, to wszystkie te rzeczy nie mają znaczenia. Albo przynajmniej zostają ułożone we właściwych proporcjach we właściwych miejscach. W chrześcijaństwie chodzi o spotkanie z Bogiem, o nieustanną, bliską relację z Nim, o społeczność. To jest najważniejsze. I gdybyś został porwany, gdybyś wpadł w ręce islamistów, chcę ci powiedzieć, w jakichkolwiek trudnych sytuacjach znalazłbyś się, On z tobą jest. A to jest niesamowity fundament. Kto odkrył tę prawdę i żyje według niej, prawdziwie błogosławionym człowiekiem jest. Ale to ma swoje skutki. I teraz druga rzecz, która jest ważna w życiu chrześcijanina. Gdy mamy relację z Bogiem, otrzymujemy objawienie. O czym mówię, mówiąc słowo objawienie? Tu nie chodzi mi o te mistyczne objawienia, tak, bo na pewno słyszeliście objawienie takie, objawienie siakie, tu się objawiło coś tam, tam się coś objawiło. Nie, nie o czymś takim mówię. Słowo objawić w języku greckim, w którym napisany jest Nowy Testament, oznacza odsłonić coś, ujawnić coś po to, aby poznać i zrozumieć. Także gdy spotykamy się z Bogiem, tak, pierwsza ważna rzecz, gdy mamy z Nim relację i następuje interakcja między nami a naszym niebieskim Ojcem, On zaczyna do nas mówić. On zaczyna do nas przemawiać, coś pokazywać, przekonywać. On zaczyna nas uczyć i wtedy nagle zaczynamy rozumieć pewne rzeczy. Nagle pewne rzeczy stają się jasne. Coś było zakryte i nagle jest otwarte, odsłonięte. To jest druga bardzo ważna rzecz. Objawienie. Chrześcijaństwo jest religią objawienia. Za chwilę sobie przytoczymy odpowiednie przykłady. Najpierw chciałbym, żebyśmy to zrozumieli bardzo istotnie. My nie spotykamy się z Bogiem tylko po to, żeby załatwić swoje sprawy. Chociaż Bóg jest dobry i chce słuchać naszych próśb, naszej relacji, naszego wylewania z serca pewnych rzeczy. On to kocha. On chce być ze swoimi dziećmi, chce tego słuchać. Ale również relacja z Bogiem jest po to, abyśmy my Go poznali. Abyśmy zobaczyli, jaki jest Bóg. Abyśmy zrozumieli, jakie jest Jego serce. Jaka jest Jego wola. Jakie są pragnienia Jego serca. Abyśmy zrozumieli, dlaczego to wszystko wygląda tak, jak wygląda. Dlaczego pewne procesy dookoła nas zachodzą w ten, a nie inny sposób. Dlaczego franek zza ściany jest taki zły, a ktoś inny jest taki dobry. Dlaczego dzieją się pewne rzeczy na ziemi? Bóg chce nam objawić wszystko. Wszystko, co się dzieje dookoła nas, co się dzieje z nami, co się dzieje w kosmosie, co się dzieje w świecie duchowym. Wszystko. Ktoś może powiedzieć, to dlaczego ludzie tak niewiele wiedzą? Odpowiedź jest prosta. Punkt pierwszy. Nie mają spotkania z Bogiem. Teraz będę złośliwy. Chrześcijanie nie lubią się modlić. Wiecie, po czym to poznaję? Po spotkaniach modlitewnych. Bardzo się cieszę, widząc was wszystkich tutaj, ale zapewniam was, że na spotkaniach modlitewnych jest nas dużo, dużo, dużo mniej. Dlaczego? Bo nie doceniamy spotkania z Bogiem. Ktoś może powiedzieć, ale ja mam relację sam z Bogiem. No oczywiście, to jest super, tak powinno być. Ale gdy masz relację z Bogiem i chodzisz w Jego objawieniu, zaczynasz rozumieć, że również jest niezwykle istotne spotkanie z Bogiem w społeczności taka jak ta. Gdzie ludzie myślą tak jak ty, wierzą tak jak ty, gdzie jest modlitwa zgody. Modlitwa zgody ma potężną moc, ponieważ Jezus powiedział, że jeśli dwóch lub trzech na ziemi uzgodni jakąś sprawę i zaniosą wspólnie ją do Boga, ona jest wysłuchana. Ile rzeczy chciałbyś, żeby zostało wysłuchanych? Dla twojego życia, dla twojego małżeństwa, dla twojej pracy. To co robisz we wtorek po południu? Mamy tutaj spotkanie modlitewne. Chcesz, żeby były załatwione te sprawy? Przyjdź i módl się razem z innymi. Modlitwa Kościoła, modlitwa zgody jest potężna w mocy. I teraz, gdy spotykamy się z Bogiem, Bóg do nas mówi. Bóg nam pokazuje, jaki jest. Zaczynamy Go znać, zaczynamy Go rozumieć, zaczynamy rozumieć świat, zaczynamy rozumieć życie i zaczynamy funkcjonować w inny sposób. Objawienie Boga jest, daje nam fundament prawdy. To jest bardzo ważne. Na czym opiera się twoje życie? Wielu ludzi mówi do mnie tak, pastorze, dobrze, pastor jest duchownym tego i tego kościoła, No ale tam jest ksiądz taki, tam jest przełożony z zboru Świadków Jehowy, tam jest jakiś imam islamski. Kto ma rację? Kto ma rację w tym świecie? Wszyscy mówią o Bogu, wszyscy głoszą jakąś prawdę, wszyscy mają jakąś księgę, niektórzy nawet tą samą, tylko inaczej ją interpretują. To kto ma... Gdzie jest prawda? Kto słyszał takie pytanie? Ręka w górę. Pytanie powszechne, ale ja się nie dziwię, bo żyjemy w czasach tak strasznego galimatiasu wyznaniowego, że coś niemożliwego. I każdy logicznie myślący człowiek zadaje sobie to pytanie, gdzie leży prawda? Kto mówi prawdę? Ja zawsze odpowiadam tak. To ja mam taką radę. Sam zacznij się dowiadywać, gdzie leży prawda. Spotkaj się z Bogiem. Zacznij Go pytać o prawdę. Ale ja się modlę, niektórzy mi tak odpowiadają, ja się modlę i nic nie słyszę. Ja mówię, dokładnie. To już jest pierwszy sygnał. Jeżeli ty się modlisz, a Bóg milczy, to jest sygnał. On w ten sposób coś mówi. Że musisz coś zmienić w swoim życiu. Że coś przeszkadza w waszej relacji. Coś stoi pomiędzy wami. Jechałem kiedyś samochodem z jedną kobietą. Ona mówi do mnie, a ja też się modlę. Ja mówię, i co słyszy pani w tej modlitwie? Nic. Czy zastanawiała się pani, dlaczego cisza jest w tej modlitwie? No nie wiem. I wtedy zaczęła mi mówić o grzechu, który oddziela ją od Boga. Bo każdy człowiek zgrzeszył. Nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył. I każdego z nas grzech oddzielał od Boga. I jeżeli ta bariera nie zostanie usunięta, nie ma szans na to, żeby usłyszeć Boga. Nie ma szans na to, żeby mieć z Nim bliską relację. Więc najpierw musimy rozprawić się z grzechem. Gdy ten mur zostaje zwalony, zniszczony, usunięty, wtedy dopiero możesz przyjść do Boga. Tak prawdę powiedziawszy, ten mur już jest zniszczony. Jezus już to załatwił. Ale wielu ludzi po pierwsze o tym nie wie, po drugie ma w nosie Pana Jezusa. I to wszystko, co On zrobił na drzewie krzyża. Więc najpierw muszą zmienić swój stosunek do Jezusa. Muszą uczynić Go Panem i Zbawicielem swojego życia. Dopiero wtedy przez Niego i w Nim mają dostęp do Ojca. I tak zacząłem mówić tej kobiecie w tym samochodzie. Potrzebowała kolejnych paru miesięcy, żeby przyjąć Jezusa do serca. I to jest droga. Nie wiesz, gdzie jest prawda? Spotkaj się z Bogiem. Nie idzie ci spotkanie z Bogiem? Zacznij się zastanawiać, o co biega między tobą i Bogiem. Czy coś nie stoi na przeszkodzie? Zacznij się dowiadywać, czytać, kopać, szukać, pukać. Jezus kiedyś powiedział, ci, którzy szukają, znajdą. A ci, którzy pukają, będzie im otworzone. Więc wielu ludzi podejmuje decyzję, a właśnie nic nie będę z tym robił. Co mnie to obchodzi? To źle mi teraz? A dobrze ci? Dlaczego jesteś nieszczęśliwy? Dlaczego narzekasz? Dlaczego patrzysz na rzeczywistość i ciągle chmury nad twoją głową z piorunami? To znaczy, że musisz coś zmienić. I zobaczcie, to jest interesujące. Bóg przychodzi, żeby dać nam objawienie, pokazać pewne rzeczy, żebyśmy zrozumieli, co jest prawdą, a następnie to objawienie staje się kołem zamachowym życia wierzącego człowieka. Teraz powiemy sobie troszeczkę na ten temat. Jeżeli każdego dnia spotykasz się z Bogiem i On pokazuje ci rzeczy, które dotychczas były dla ciebie niewidziane, były tajemnicą, ich nie rozumiałeś, ty zadajesz Mu pytanie, On ci udziela odpowiedzi i zaczynasz to wszystko rozumieć. Wiecie, jakiego to daje kopa? Wychodzisz z takiego miejsca modlitwy i mówisz, wow, to jest niesamowite. Rozumiem życie. Przynajmniej w jakiejś części. Teraz już wiem, dlaczego dzieje się to, albo nie dzieje się tamto. Teraz już wiem, na czym to wszystko polega. To jest coś niebywałego. Bóg tak naprawdę musi wziąć każdego człowieka za rączkę i poprowadzić ich kroczek po kroczku w poznawaniu tego, co jest prawdą, jak ten świat jest zbudowany, dlaczego w jego życiu dzieją się takie, a nie inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Tysiące pytań, na które Bóg chce udzielić odpowiedzi człowiekowi, ale nie da się tego wszystkiego łyknąć na raz. Jest takie powiedzenie, nie od razu Kraków zbudowano. Nie jesteśmy w stanie przyjąć całej prawdy o sobie, o świecie, o życiu, o przyszłości. Nie jesteśmy w stanie, to jest dla nas za dużo. Więc Bóg bierze nas w piękną podróż. Podróż polegającą na tym, że codziennie, gdy spotykasz się z Nim, odkrywasz Amerykę. Jesteś jak Krzysztof Kolumb. Odkrywasz nowe lądy, odkrywasz nowe miejsca, odkrywasz nowe zasady, odkrywasz nowe prawdy i to jest niesamowite. Codziennie to jest dla ciebie. Ja się ekscytuję tym, bo jak naprawdę człowiek to przeżywa, to jest pasja. Jest w tym power. To jest jak koło zamachowe całego życia. Chce ci się żyć. To jest inspiracja, z której czerpiesz, źródło, z którego nieustannie bierzesz. Popatrzmy sobie na ciekawy przykład biblijny. W liście do Galacjan apostoł Paweł w pierwszych dwóch rozdziałach tego listu napisał nam troszeczkę o sobie. To wielki apostoł. Nazywany jest apostołem narodów. Większa część Nowego Testamentu jest jego autorstwa, to znaczy, że on chodził naprawdę w poznaniu prawdy. Był naprawdę natchniony przez Ducha Świętego, ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że on miał tego samego Ducha, którego my mamy. I teraz w liście do Galacjan w pierwszym rozdziale 15, 16 i 17 wersecie napisał coś o sobie. Gdy jednak spodobało się Bogu, który mnie wyznaczył jeszcze w łonie mojej matki i powołał dzięki swojej łasce, żeby we mnie objawić swego Syna, abym głosił go między poganami, nie radziłem się ciała ani krwi. Nie udałem się też do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, lecz natychmiast odszedłem do Arabii, po czym znów wróciłem do Damaszku. Zatrzymajmy się w tym miejscu. Co Paweł tutaj o sobie napisał? Że był moment, w którym Bóg go powołał, w którym doświadczył objawienia. Tak spotkał się z Jezusem na drodze do Damaszku i to spowodowało, że nie rozmawiał z ludźmi, nie pytał ludzi o zdanie, tylko oddzielił się na osobność gdzieś na pustynię w Arabii, by modlić się i przebywać z Bogiem. Ten sam rozdział, 11 i 12 werset mówią, oznajmiam wam bowiem, bracia, dobra nowina, którą wam głosiłem, nie jest owocem myśli ludzkiej, nie przejąłem jej od człowieka, ani nikt mnie jej nie nauczył. Mam ją dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa. Słyszycie, co on tutaj pisze? On mówi tak, to, co wam głoszę, to nie jest efekt ludzkiej nauki. Nie byłem w żadnej szkole biblijnej, nie kończyłem uniwersytetu, nie kończyłem żadnych fakultetów, chociaż Paweł był bardzo wykształconym człowiekiem. Znał kilka języków. Ale mimo to on mówi, nie powołuje się na te rzeczy. To, co wam głoszę, to jest objawienie Jezusa Chrystusa. Niesamowite. Niesamowite. Drugi rozdział tego samego listu w drugim wersecie mówi, i udałem się tam natomiast w związku z objawieniem na osobności przy osobach bardziej wpływowych przedstawiłem dobrą nowinę, którą głoszę wśród pogan. Nie chciałem, aby się okazało, że biegnę lub biegłem na próżno. Znów Paweł przychodzi do Jerozolimy, spotyka się z pozostałymi apostołami i mówi im objawienie. I okazuje się, że to jest dokładnie ta sama nauka, którą oni otrzymali wcześniej od Jezusa, tak? I staje się częścią Kościoła. To jest coś niesamowitego, moi drodzy. Gdy czytamy potem o jego życiu, on doświadczał ogromnych prześladowań. Dwa razy był kamienowany, był chłostany, biczowany. Rozbijał się z nim okręt. Ludzie na niego pluli, wyzywali, donosili na niego. Siedział w więzieniach. Niesamowite życie. A mimo to cały czas wstawał i biegł dalej. Raz powstał z martwych. Tak go ukamienowali, że już był martwy. A mimo to, gdy uczniowie przyszli, podnieśli go, on powstał z martwych. I dalej żył. Niesamowity. Co więcej, miał potężne objawienie, był uniesiony do nieba i tam widział i słyszał rzeczy, które przekraczają ludzkie zrozumienie. To był człowiek objawienia. Dlaczego był taki silny? Dlaczego był taki wytrwały? Dlaczego sobie nie odpuszczał? Bo miał w sobie źródło i tym źródłem było objawienie. A kiedy to objawienie dostawał? Gdy spotykał się z Bogiem. Ono było na początku jego służby i potem w trakcie jego służby. On mówił między innymi do Koryntian, dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Tak, on chodził i modlił się językami. Potem pisze do Efezjan, módlcie się nieustannie. Ja się kiedyś zastanawiałem, co to znaczy nieustannie się modlić. A to znaczy mieć nieustannie relacje z Bogiem, ale też używać między innymi nie tylko modlitwy rozumem, ale też modlitwy językami. To jest coś niebywałego. Możesz być cały czas w społeczności z Bogiem. I on to miał. On używał wszystkich dostępnych narzędzi, wszelkich duchowych środków. Bóg mu je dawał, chodząc w objawieniu, on cały czas tworzył, on pisał. Potem ta jego twórczość stała się początkiem, czy jakby zrębem Nowego Testamentu. Cały Kościół mógł się tym budować. Dziś możemy to czytać. Chcę podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Świeże objawienie zawsze dotknie naszego serca. Zainspiruje i zawsze sprawi, że będziemy pełni energii, pełni mocy. Mamusia jest tutaj. I to spowoduje, że nie będziesz zniechęcony. Wiecie, gdy ja słyszę czasami o chrześcijanach, a wiesz, czuję się taki zniechęcony, już wiem, czego brakuje. Pierwsza rzecz ważna, spotkanie z Bogiem. A jak jest spotkanie z Bogiem, pojawia się druga rzecz, objawienie. Jak jest i spotkanie, i objawienie, wychodzisz zmieniony. Nie ma zniechęcenia. Nie jesteś zmęczony. Nie jesteś obojętny. Nie odpuszczasz sobie. Chrześcijanie, którzy odpadają od Jezusa, wiecie, od czego zaczynają? Od niedopełnienia pierwszej ważnej rzeczy i niesięgnięcia po drugą ważną rzecz. Tak się zaczyna. Więc, moi drodzy, dwie ważne rzeczy w życiu chrześcijanina. Spotkanie z Bogiem i objawienie. I my też potrzebujemy objawienia. Wiecie, to jest niesamowite, że Bóg cały czas do nas mówi. On teraz też do ciebie mówi. Nie to, że ja mówię do ciebie. On używa to, co ja mówię i tłumaczy tobie. Ja wiele razy doświadczyłem takiej rzeczy, że słuchając jakiegoś nauczyciela, jakiegoś kaznodziei, on mówił pewne rzeczy, a Duch Święty mówił do mnie o tym, co on mówi, plus jeszcze coś tam innego dodatkowego. Każdy z nas ma inną percepcję, jesteśmy różni, więc inaczej przyjmujemy to, co do nas dociera, ten komunikat, ale najważniejsze, żebyśmy słyszeli, co Duch Święty do nas mówi. Bo to jest nasze świeże objawienie. Bóg mówi do nas po to, aby nas pobudzić, aby nas zbudować, aby nas zachęcić, wzmocnić, aby nas poprowadzić dalej. Abyśmy się nie poddawali. Bo przeciwnik już czeka. On nie może ci nic zrobić tak długo, jak długo go nie wpuścisz do swojego życia. Świeże objawienie słowa i serca Boga karmi nas i daje nam motywację, zapał. Więc sięgajmy po to. To są dwie najważniejsze rzeczy w chrześcijaństwie. Chrześcijaństwo opiera się na tym, że mamy relację z Bogiem i na tym, że rozumiemy Jego serce, mamy objawienie Boga. A za tym idzie oczywiście objawienie życia, objawienie naszej tożsamości, naszego istnienia i tak dalej. Jeżeli stałoby się w twoim życiu cokolwiek niedobrego i będziesz miał te dwa filary, zapewniam, że się nie potkniesz i nie upadniesz. Paweł mówił o sobie, ja ciągle biegnę. Ja jestem w wyścigu, zmierzam do mety po to, żeby wziąć wieniec zwycięstwa. Dlaczego on ciągle biegł? Dlaczego to, że wszyscy w kościołach w ówczesnej Azji, dzisiejszej Turcji, odwrócili się od niego, nie zniechęciło go i nie rzucił tego wszystkiego, mówi, okej, idę dalej, idę do Hiszpanii teraz głosić. Dlaczego? Był taki nie do zdarcia. Ponieważ miał żywą relację z Bogiem, która rodziła w nim żywe objawienie. A gdy przychodzili do niego ludzie i go pytali, tak jak na przykład w Rzymie, przebywając w Rzymie, miał audiencję ze wszystkimi Żydami znacznymi z tamtego miasta. Spotkał się z nimi i oni go pytali, zasypywali go mnóstwem pytań, a on im udzielał precyzyjnych odpowiedzi dotyczących Królestwa Bożego. Skąd ta mądrość? Bo miał społeczność z Bogiem, w której doświadczał objawienia. Objawienia, w którym była mądrość, poznanie, zrozumienie. I wiecie, w tym wszystkim, co ja teraz mówię, najlepsze jest to, że to wszystko jest dla ciebie i dla mnie. Może nie będziemy już pisać Nowego Testamentu, bo już nie trzeba, już jest. Ale czyż nie potrzebujemy mądrości w naszym życiu rodzinnym? Czyż nie potrzebujemy mądrości w naszych trudnych, skomplikowanych sytuacjach zawodowych? Czy nie potrzebujemy mądrości w wychowywaniu dzieci? Czyż nie potrzebujemy mądrości w głoszeniu temu światu? Co więcej, czy nie potrzebujemy przyodziać się wreszcie w pełną zbroję Bożą, wchodzenie w mocy, by uzdrawiać, wyganiać demony, wzbudzać zmartwych ludzi. To wszystko są rzeczy, które są dla nas przygotowane. I to wszystko na nas czeka. Bóg przygotował nam wspaniały stół, o wiele wspanialszy niż ten, zastawiony mnóstwem błogosławieństw. Mnóstwem. To już jest gotowe. To czeka. Chcesz z tego skorzystać? Najpierw musisz spotkać się z Bogiem, który przez objawienie weźmie cię za rękę i przyprowadzi do stołu. A następnie powie do ciebie, tą rzecz możesz wziąć w taki i w taki sposób. A tą rzecz możesz wziąć wtedy, gdy będziesz taki i taki. Natomiast ta rzecz to jest coś, co czeka na ciebie, ale dopiero jak zapłacisz cenę. I tak będzie ci tłumaczył wszystko. Jak być uzdrowionym, jak mówić językami, jak stać się mądrym człowiekiem, jak stać się dobrym mężem i dobrą żoną, jak stworzyć szczęśliwy dom. To wszystko masz na tym stole. To wszystko i jeszcze więcej. Bóg już zastawił ten stół. Moje pytanie, czy chcesz do niego podejść? Nie mówię teraz o Wieczerzy Pańskiej. To za chwilę. To jest tylko przykład, to jest ilustracja. Aby podejść do stołu błogosławieństw Bożych, które już są, one już są gotowe, potrzebujesz spotkać się z Bogiem i potrzebujesz Jego objawienia. To jest jak klucz, który otwiera drzwi do miejsca, w którym błogosławieństwo czeka. Ja uważam, to jest moje osobiste zdanie, że chrześcijaństwo jest najbardziej pasjonującą sprawą czy sposobem życia, bo chrześcijaństwo tak naprawdę nie jest religią, tak naprawdę jest stylem życia, jest drogą życia. To jest pasjonujące. Chrześcijanin się nie nudzi. Chrześcijanin ma ciągle wokół siebie Bożą obecność. Tatusia, który go przygarnia swoimi ramionami, który mówi, kocham cię, synku. Kocham cię, córeczko. Dzisiaj mam dla ciebie fantastyczną rzecz, wiesz? Dzisiaj poznamy nowe lądy. Chcesz? Chcesz poznać, co mam w sercu? To jest niesamowite, być chrześcijaninem. To nie ma nic wspólnego z nudą. To nie ma nic wspólnego. Siad, powstań, klękamy, siad, powstań. To nie ma nic wspólnego z tym, co być może dotychczas poznaliśmy. To jest pasjonujące, ekscytujące. Dlatego niektórzy ludzie mówią, wow, ja się chyba nigdy nie nauczę modlić tak, jak wy się modlicie. Tak wszyscy się modlą w czasie nabożeństwa. Stary, jak spotkasz się z Jezusem, to sam będziesz gadał do Niego szybko. Nie będę cię musiał uczyć. Bo to jest pasjonujące. Jak ja się nawróciłem, była środa. W czwartek wcielili mnie do wojska i pierwsza noc w wojsku. Zaczynam się modlić po staremu i wtedy Duch Święty do mnie mówi, a czemu się do mnie tak modlisz? Mów do mnie, co czujesz. I zaczął mnie uczyć modlić się. Na pryczy w wojsku. Po capsztyku. To było niesamowite, moje Boże. Jesteś. To jest piękne, że jesteś. Słuchajcie, ja bym tak mógł długo. Ale czekają na nas jeszcze ważne rzeczy w czasie tego nabożeństwa. Dwie rzeczy ważne w życiu chrześcijańskim. Pierwsza. Głośno. Spotkanie z Bogiem. Druga. Objawienie. Pamiętajmy o tym. I wy wszyscy, którzy dzisiaj przyjęliście chrzest. Tak, gdzie jest Darek? O, Darek tam na końcu. Jeżeli chcecie wytrwać w drodze za Panem, spotkanie z Bogiem i objawienie.